Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami. Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Dziś na naszej kanapie z gwiazdami jeden z najważniejszych twórców w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Jeden z najwybitniejszych kompozytorów, zarówno w świecie rocka, jak i popu. Znany głównie z budki suflera. Romuald Lipko. Pana Romualda nie ma już niestety z nami od lutego roku 2020. To nasz wywiad, ostatni wywiad dla Radia Poznań. Nagrane 9 miesięcy przed jego śmiercią.
Gdyby zagrać w radiu, kilka godzin nawet można by było grać pana piosenki, takie znane pana piosenki, wielu wykonawców z tych bardzo różnych środowisk muzycznych, to słuchacz by się nie zorientował, że to są piosenki pisane przez jedną osobę. One są, każda ma swój osobny jakiś taki mimo wszystko klimat. Każda ma kompozycję jakąś taką swoją własną.
To prawda, że mnie się chyba udało w jakimś sensie, ale to jest podświadomość, bo to nie jest taka kreacja typu jak makijaż, prawda, że kształt twarzy, coś tam i tak dalej, od razu widać, że to powinny być takie cienie, czy wiadomo, jakie kolory dla sylwetki bardziej puszystej, jakie kolory dla sylwetki szczupłej i tak dalej. To tak nie jest. To jest taka trochę podświadomość, taka intuicja. Otóż człowiek spotyka się z innym artystą, wokalistą, artystką, gwiazdą, oko w oko, prawda, patrzy się w jej twarz, słucha się tembru jej głosu, słucha się nastroju tego głosu, słucha się jak gdyby zapachu postaci, nie dosłownie zapachu, tylko pewnego rodzaju czegoś takiego.
Aury,
tak. To jest takie coś, co się wokół człowieka unosi. Właśnie aura to jest fantastyczne słowo, dobrze dobrane. I potem się, albo się człowiek wstrzeliwuje w tą aurę, w jakim stopniu oczywiście, albo nie. Przecież my wiemy, że co innego można zaproponować kobiecie do śpiewania 50-letniej, co innego 20-letniej dziewczynie. Więc tu i tekst ma olbrzymie znaczenie, prawda? Ale też dźwięki. No, mało kto sobie zdaje, że dźwięki są i poważne, i frywolne. No, lekkie i poważne. I tak dalej. Więc ja miałem jakąś taką, myślę, intuicję. Ja tego nie nazywam wiedzą, bo to na każde tak pytanie, jak pada, jaka jest recepta na to, czy na tamto, ja mówię, że tak naprawdę to nie wiem. No, recepta jest taka, że dopatrzność obdarzyła mnie pewnym zmysłem, pewnym węchem muzycznym takim i talentem i zdolnościami, które powodują mi jak gdyby w tej wodzie się poruszać. No.
A ten talent muzyczny to gdzieś z domu pan wyniósł, z rodziców,
nie,
dziadków?
Nie doszedłem w swoim drzewie genealogicznym nikogo, kto... Bo gdzieś jakiś tam pradziadek grał na akordeonie podobno. To, natomiast moi rodzice w ogóle z muzyką nie mieli nic wspólnego i tak na dobrą sprawę to chyba jakaś taka zupełny przypadek. Być może szczęśliwy, no w sumie nie wiem, bo nikt nie wie, kim by był, gdyby nie był tym, kim jest, nie? To rodzice, zdaje się, troszeczkę tak w takim... Ja się urodziłem w 50 roku, no w roku, w 57 poszedłem do szkoły w Lublinie muzycznej, więc myślę, że euforia zakończenia wojny, jakiejś takiej świetlanej, oto ludzkość odetchnęła, skończył się jakiś straszliwy koszmar w mieście szczególnie dotkniętym, nie tylko oczywiście pojedynczym, ale Lublin był bardzo dotknięty pamięcią, dlatego, że jeszcze tak naprawdę jeszcze się czuło w powietrzu Majdanek, tam w okolicy Majdanka jeszcze, no, wielkiego obozu koncentracyjnego jeszcze były takie, no, taka poświata po prostu tej straszliwej tragedii kilkuset tysięcy ludzi, którzy tam zginęli. Zamek Lubelski, wielka katownia i tak dalej, więc na jakiejś takiej euforii, jak gdyby pędu do życia być może moi rodzice wybrali, że ich dziecko chodzi do szkoły muzycznej, może taka inna perspektywa, może to jest coś takiego. No chyba jestem im wdzięczny za to, że im przyszło do głowy taka... To była odważna myśl. Dlatego, że umówmy się, że to był taki wczesny, nowonarodzony PRL, w którym liczył się robotnik, budowniczy, murarz, prawda, cieśla, ktoś tam, a przyszły muzyk to właściwie nie wiadomo kto. No ale stało się.
Nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy pamiętają, albo w ogóle nigdy nie słyszeli, że Czesław Niemen też wam pomagał nagrywać tę pierwszą płytę.
No tak, no myśmy się z Czesławem znali, bo Czesław miał jedną taką wspaniałą cechę. Nie wiem, jak to właściwie nazwać, bo można oczywiście najprostszymi słowami i dobrze wyjdzie. Ale chodzi mi o to, że dzisiaj na przykład młodzi ludzie, młodzi artyści niechętnie mówią dzień dobry na przykład mnie. To oczywiście nic dla mnie nie znaczy, bo to jak gdyby nie tego, to jest kwestia dobrego wychowania lub niewychowania i tak dalej. W ogóle. Natomiast myśmy się wykonawcom starszym od nas pokoleniowo, a takim, którzy czy znaczyli coś w Polsce, czy mniej znaczyli, to myśmy się z daleka kłaniali, uważając, że oto się spotykamy po prostu z seniorami, jak gdyby, no, z naszymi poprzednikami, z ludźmi, którzy wycierali tą drogę dla nas także. A Czesław miał taką dodatkową cechę, że robił to w drugą stronę. Czyli szanował młodych, lubił młodych i umiał docenić czyjś po prostu potencjał, czyjąś pracę i tak dalej. Z tym już jest trudniej, prawda? Bo to młody tam zapomniał, to mówi, jak tego gościa nie znam, o coś napisał, no tak, to, ale wiesz, ja nie słuchałem, ja nie słucham tego i tak dalej. Natomiast to, żeby spojrzeć do tyłu, na przykład doszedł z młodych i zanalizować ich i w tamtym świecie, który był podzielony w takim sensie, że tam były naprawdę gwiazdy. Dzisiaj nie ma gwiazd. Dzisiaj gwiazdy to jest celebracja, to jest właściwie każda gwiazda jest bardziej celebrytką niż ja mówię o naszym kraju, niż artystką, czy artystą, czy wokalistą. W tamtym czasie był przede wszystkim artysta, więc Czesiek był postacią po prostu na piedestale olbrzymim i tak dalej. I kiedy on nagrywał, się tak akurat zdarzyło, że on nagrywał płytę równolegle z nami i myśmy go poznali. Zresztą notabene myśmy go chyba gdzieś spotkali na jakichś targach w Łodzi czy w Poznaniu, które się odbywały zresztą skądinąd, bo takie były te poznańskie jakieś targi estradowe w halach targów po prostu poznańskich. I on tam usłyszał nas po raz pierwszy. Mówił, no chłopaki, też żeśmy w Polonezie właśnie siedzieli. I on mówił, chłopaki, no z was to będzie pożytek i tak. No i to myśmy pomyśleli sobie, że zaszczytem dla nas będzie, jeżeli takie intro do naszej płyty zrobi Czesław. Dodatkową okolicznością było to, że on posiadał jeden z dwóch mugów, mini mugów, jakie były w Polsce. Jeden posiadał Józek Skrzek, a drugi Czesiek Niemy. No i żeśmy się z nim spotkali w Warszawie. Zapytaliśmy go, panie Czesławie, czy pan by nie zechciał, że tak powiem, zapowiedzieć nas swoimi dźwiękami w tym kraju. Nagrywamy swoją pierwszą płytę. Ależ z przyjemnością. No i w książce jest napisane, prawda, kiedy nagrywamy, książka opisuje tę sytuację, kiedy nagrywamy naszą pierwszą płytę i nagle wchodzi do nagrywa nas małżeństwo w owym czasie bardzo leciwych ludzi, bo ci ludzie w tamtym czasie mieli mniej więcej mój wiek, czyli 60 parę lat. Pan profesor Urbański ze swoją żoną, asystentką. Oni to byli profesorowie reżyserii dźwięku na Wyższej Szkole Muzycznej. To była Wyższa Szkoła Muzyczna w Warszawie. Płytę nagrywaliśmy na Okulniku w tamtej siedzibie, czy części siedziby tejże szkoły. I on już był mocno zbulwersowany moimi działaniami realizacyjnymi, bo ja w nocy dopisywałem partię smyków, coś tam zmieniałem. On mówi, panie Romualdzie, znowu już pan coś w nocy dopisał mi do partytury. I on po prostu był zszokowany, bo to jak to brzmi, to prawda, gita i tak dalej. No lekko był taki skonfundowany, jak gdyby nie w swoim środowisku, nagrywając te gitary, te nasze wokale surowe, to wszystko i tak dalej. I mówi tak, i wchodzi w ciągu ten Czesław Niemen i Urbański mówi, jeszcze pan Czesław Niemen. To przelało czarę goryczy, ale potem się oczywiście ucieszył z obecności Czesława, powiedział, no tak, jak taki artysta przychodzi tutaj, to znaczy, że robimy coś ważnego. Po latach książka też o tym pisze, spotkał nas gdzieś tam Urbański na ulicy, powiedział, ale się udało, co? Ale się udało. Kolejki po pierwszą naszą płytę były długie bardzo i kilkudziesięciometrowe na Nowym Świecie w Warszawie, gdzie był pierwsza podaż tych płyt. Także myślę, że tam jest bardzo dużo normalności, która dzisiaj staje się atrakcją, bo zszokować dzisiaj już nie można, bo co zszokować? No co to? Ja mnie zszokuję, jeżeli ktoś sobie jeszcze zrobi tatuaż na jelicie grubym. No to.
Tyle przebojów pan napisał, niesamowitych, pamiętnych, takich, które zostały i zostaną na lata jeszcze. Ale wszystko zaczęło się od utworu Billa Withersa, tak naprawdę przerobionego na polski język, prawda? To tak można to określić.
Tak, no oczywiście, że tak. Natomiast to jest bardzo ciekawe, zresztą ta historia jest opisana. Tu niestety w tej książce nie występuje taki pewien ojciec chrzestny naszego zespołu, czyli Jurek Janiszewski, który nas namówił do tego dziennikarz lubelskiego radia, kiedyś dosyć znana postać w grupie dziennikarstwa muzycznego w Polsce, prowadzący programy, dawne programy muzyczne, nocne z Lublina. Londynu, potem, potem w Trójce bardzo dużo prezentował, między innymi taką wielką historię Beatlesów, także prezentował, więc bardzo taki zasłużony dziennikarz. On był naszym przyjacielem prywatnym także i on roztoczył nad nami taką opiekę w rozgłośni Lubelskiego Radia, z której myśmy mieli bazę do końca naszej kariery. Tam żeśmy mieli swój nawet magazynek na nasz sprzęt, prawda, stamtąd żeśmy wyjeżdżali na koncerty i chwała ci za to Radio Lublin, bo nie znam jak gdyby innych przykładów. Myślę, że może i w innych miastach gdzieś tam jakieś takie są związki, prawda, grupy artystów z lokalną rozgłośnią. Nasz był w ogóle fenomenalny, mało tego, przetrwał wszelkie władze od PRL-u poprzez najprzeróżniejsze prawicowe, lewicowe, takie, inne i tak dalej. Ale tenże dziennikarz, wiedząc, że my mamy swoje kompozycje, natomiast brak nam odwagi po prostu do żeby zaprezentować stylistycznie, bo myśmy mieli, co czekało w przedsionku. Czekał cień Wielkiej Góry. Więc zdecydować się w czasie Czerwonych Gitar, ABC z Haliną Frąckowiak, może no nie Breakout czy Czesiek Niemen, ale zdecydować się w tamtym czasie na Cień Wielkiej Góry, na tle polskiej muzyki rozrywkowej, prawda, śpiewającej o te polskie dziołchy, prawda, tam i tak dalej, to było coś takiego jakby skoczyć właśnie z szablą na czołg, no, więc jest. I po jednej stronie nie chcieliśmy zrezygnować ze swoich własnych ambicji. Byliśmy grupą bluesrockową, grającą covery bluesowe, rock'n'rollowe, ale nie mającą siły i odwagi takiej osobistej, cywilnej do zaprezentowania swojej własnej kompozycji. A powiadam, a w przedsionku czekały poważne kawałki. Już był w zamyśle Lubię ten stary obraz, jest taki samotny dom i tak dalej. To wszystko było ciężkie, to wszystko było mroczne jak w zestawieniu z tym, co się na rynku działo. Więc nam tej odwagi brakowało i on powiedział tak, to dobrze, to zrobimy pośrednio. To ja was namówię na nagranie dobrego zachodniego kawałka. Nie byliśmy odosobnieni w takim myśleniu, dlatego że otaczająca nas grupa krajów socjalistycznych posługiwała się takimi patentami. Czesi nagrywali wszystko po czesku, wszystkie przeboje świata.
Dzisiaj tak nagrywają i prawie
puszczają. Właśnie. Więc tak, Niemcy w imię idei internacjonalnych, NRD dawne, które, prawda, gromadziło za tego, więc do dzisiaj zresztą, jak wiemy, można obejrzeć Winnetou z niemieckimi dubbingami, prawda, to, więc przedziwnie to brzmi, jak Inczuczuna, prawda, gada po niemiecku, albo ktoś inny winę tu z konia schodzi, mówiąc po niemiecku, ale generalnie była taka, więc oni to robili. Myśmy zrobili taki zabieg, znaczy myśmy. Jurek nas tam mówił, słuchajcie, Adam napisał fantastyczny tekst do tego utworu. Zagrajcie taki utwór. Tego utworu nikt w Polsce nie znał. Mało tego, na tą niejako taką zasadzkę nabrali się znani w owym czasie dziennikarze polscy. Nie będę wymieniał nazwisk, bo jeszcze żyją, którzy, ponieważ myśmy to podpisali dla dowcipu tłumaczeniem nazwiska Jan Kępy, bo Billy Wizard to jest Jan Kępy po prostu. Tak. Więc napisano było, że to jest Jan Kępy i ktoś nam zarzucił, że polski autor podpisał się pod angielskim utworem. No oczywiście ośmieszyło to tego dziennikarza, że nie sprawdził dokładnie, jak gdyby, a to była taka no, szutka, jak mówią Rosjanie. Dowcip. W każdym razie ten utwór, który nie był znany, ale jest przepiękny i jego siłę, jak się okazuje, w tym jest zasługa Jurka Niszewskiego, że on przewidział i wtedy wyczuł jego siłę, bo tą siłę pokazuje ilość wykonań na świecie tego kawałka później. Powiedzmy od oryginału, poprzez Al Jarreau, Jacksona i tak dalej. Właściwie wielu, wielu wybitnych artystów świata zaśpiewało Edna Sunshine. Więc on wyczuł, że siła tego utworu będzie tak wielka. Jak myśmy to nagrywali, to nie było żadnego wykonania. Był Bill Withers, oryginał i my w Polsce. Dopiero później ten utwór wszedł do kanonu światowego muzyki i ma kilkadziesiąt wykonań przez wybitne postaci wokalistyki i artystów światowych. No więc to taka historia. A oczywiście sukces tego, bo to tak, pokazało nasze brzmienie, bo myśmy zagrali to swoim brzmieniem. Przearanżowałem to wszystko. Pokazało Krzyśka Cugowskiego. Jego wtedy, no taki śpiew, dziś on się wydaje archaiczny, ten śpiew, prawda? No ale to były takie czasy, to było te kilkadziesiąt lat temu i taka była stylistyka śpiewania w Polsce i bez wątpienia krzyczał. Ale pokazało głos Krzyśka. taki, jaki był, który zszokował, zaskoczył i okazał się w tamtym czasie fenomenem, bo właściwie obok Cześka Niemena, Stana Borysa, prawda, i tam i właściwie nie można już wymienić nikogo, kto dysponowałby takim powerem, taką siłą i tak interesującą barwą głosu w Polsce.
No i jeszcze ten pierwszy wers, który już właściwie wystarcza dla niektórych.
No, a tekst, no to do tekstu zamierzałem przejść, tak. No tekst po prostu stał się hymnem, w jakimś sensie hymnem polskich hipisów, prawda, takich ludzi może z takiej jak gdyby drugiej odsłony życia, wolę swoją snów dolinę i tak dalej. No, przymierzało to we wszystkie możliwe strony. Każdy właściwie, kto był poza głównym nurtem i takim pierwszomajowym pochodem, to brał ten tekst jak gdyby do siebie, że oto jest świat, który jest fajny, fantastyczny i że rzeczywistość i otaczająca go po prostu taka rzeczywistość właśnie tamtego świata, to jest, że znowu w życiu mi nie wyszło. No.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
I w tym Lublinie zostaliście całe życie. To w sumie zaskakujące, bo przeważnie w świecie show biznesu to jakoś tak jest taki pęd ku Warszawie, prawda?
To prawda, tak. No może dlatego, że ta odległość do Lublina, czy odwrotnie z Lublina do Warszawy nie jest tak, aż tak wielka. Zawsze to było tam powiedzmy dwie godziny, 15 minut pociągiem.
Ale też często powtarzacie, że czuliście się zawsze, że jesteście na tym wschodzie Polski, prawda?
Ja myślę, że w dużej mierze tej takiej pozostaniu w Lublinie zawdzięczamy także swoje to 40-letnie istnienie, dlatego że to nawet nie chodzi o Warszawę, tylko chodzi o jak gdyby taką wielkość środowiska. Warszawa ze swoim takim przepływem, przemiałem ludzi, wszystkim, co tworzy pęd do kariery przez artystów, czyli układami, układzikami, znajomościami, kumplostwem i tak dalej, no wiadomo, że przy centrum, to Warszawa to dwór, no jeżeli opatrzymy na jakieś seriale, tam powiedzmy o Henryku VI, czy tam, nie wiem, czy o Chingischanie, prawda, tam, czy o kimś, to widzimy jak wokoło dworu, ile tych intryg, tego wszystkiego jest i tak dalej. Myśmy w Lublinie byli takim troszeczkę śmiesznym dla, być może dla Warszawy często zespołem, a tam chłopaki na wsi sobie grają, oni nie są niebezpieczni, oni tu nikomu nie władzą, nie zabierają czasu antenowego, studiów i tak dalej, tam się ich numery puści, bo tamto nie ma. Mamy tę satysfakcję, że przedarliśmy się jak gdyby bez tych układów. Natomiast Warszawa, jak mówię, jest pełna pokus, najprzeróżniejszych. To są, wie pan, ja na przykład zawsze byłem zdziwiony, kiedy ja jako muzyk, młody muzyk na początku Budki Suflera, myśmy grali w Stowarzyszeniu Jazzowym, Agencja Koncertowa Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego i tam do automatu mieliśmy jakieś zaproszenia na jambory kolejne i tak dalej. Ja na przykład szedłem na takie jambory i wie pan, i spotykałem na korytarzach Stowarzyszenia Jazzowego na ulicy Chmielnej, wtedy Rutkowskiego, spotykałem wszystkich wybitnych polskich jazzmenów, którzy tam przychodzili w jakichś sprawach takich i tak dalej. Ja potem przychodziłem, wie pan, na taki jazz jambory, siadałem na sali koncertowej i tak, o godzinie 17:00 powiedzmy rozpoczynał się koncert i o 17:00, nie będę tu nazwisk wymieniał, ale powiedzmy kwartet pana X jako lidera rozpoczyna koncert. Grają 45 minut, jest tam jakaś mała rekonstrukcja czegoś i tak dalej i po chwili wychodzi inny skład, gdzie liderem jest perkusista z tego pierwszego składu. A potem trzeci zespół, to jest konfiguracja, gdzie dochodzi, zmienia się jeden czy dwóch muzyków, a liderem jest saksofonista z tego pierwszego składu. Więc wie pan, takie własne to, bo nie było jak gdyby zasobów muzycznych ludzi, w związku z czym się... To musi wywoływać konflikty, to musi wywoływać sytuacje zapalne, no bo to się nie da nałożyć na siebie, prawda, w pionie, czy w poziomie, prawda, iluś osobowości, wartości i tak dalej. Czy ty zagrałeś lepiej grając u mnie w kwartecie, czy ja zagrałem, czy ty zagrałem lepiej u ciebie w kwartecie? Więc Warszawa to jest taka sytuacja, że jak się czytał artysta, nawet w tej chwili, to każdy uczestniczy w iluś projektach. Prawda, jak można uczestniczyć w iluś projektach? Jak można piec sernik, tort orzechowy i tak dalej. Nie można po prostu. To jest zabieganie, to jest jak gdyby nie brak skupienia. Dlatego nie ma dzisiaj już w Polsce autorskich zespołów, wie pan, takich zespołów, które tak jak zespół czy kombi, czy perfekt, czy manam, czy czerwony gitar, czy zespół skaldowy, to były instytucje rodzinne. To były zespoły, które jak gdyby z krwi i kości wytwarzały swoją muzykę autorską. Dziś są składy, szkoły muzyczne, muzyki rozrywkowej wypuszczają absolwentów, którzy umieją fantastycznie szybko grać różne rzeczy. Grają wszystko. Jeżeli grają wszystko, to znaczy, że autorsko nie grają nic.
Jak się współpracuje z panami, jak się współpracuje z paniami, czy to bardzo się różni?
No, kobiety mają zupełnie inną, mają inną konstrukcję, prawda, taką psychofizyczną. Natomiast też trzeba kontekst znaleźć dlatego, że ja zacząłem pisać w czasie, kiedy nie było z nami Krzysztofa Cugowskiego. Zacząłem to pierwszy mój utwór taki, który poznała szersza publiczność, to Ani Janta, właśnie Nic nie może wiecznie trwać. Zresztą notabene pierwszy wspólny utwór, który napisaliśmy z Andrzejem Mogielnickim, a w ogóle spiknął nas Zbyszek Hołdys, który ja mówię, Zbyszek, ty nie znasz jakiegoś takiego dobrego autora tekstów, bo mam tu takie komplikacje tam, jak jakieś były. On mówi, mam takiego, mówi, wprawdzie prawo skończył, ale pisze znakomicie. No i tak w warszawskim Bristolu nastąpiło spotkanie Świętej Trójcy, Hołdys, ja, Andrzej Mogielnicki i napisaliśmy ten Nic nie może wiecznie trwać. Na prośbę Ani Janta, nieżyjącego Jarka Kukulskiego, świętej pamięci obydwojego. I tak się rozpoczęła ta moja taka kariera kompozytorska obok Budki Suflera, ale tak naprawdę to w jakimś sensie automatycznie do nas przylgnęło i przykleiły się te firmy, bo powstały nowe brandy artystyczne. Ania Jantar, króciuteńko, niestety śmiercią zabrała. Po niej Iza Trojanowska. Pierwsza płyta Izy właściwie stworzyła Izę muzycznie, estradowo w Polsce. Do dzisiaj zbiera tego efekty i z powodzeniem występuje, grając tamte piosenki z tamtych lat. Potem Urszula, też właściwie od zera, zresztą też w Poznaniu w trzy pierwsze numery, Luz Blues, Bogowie i Demony i Fata Morgana, to żeśmy tu w poznańskim radiu nagrali. To była trochę inna odpowiedzialność, dlatego że to nie była, czy to jest kierunek zespołu Budka Suflera, czy to nie jest nie kierunek zespołu Budka Suflera, czy my zdradzamy jakichś fanów, prawda? Były to takie trochę roboty wymuszone okolicznościami, pewien taki trend, który rozluźnienia muzyki, jakie w ogóle na świecie następował, i w Europie, dawał taką zachętę, przyzwolenie na to, żeby zrezygnować z jakiejś tej ciężkiej muzyki, na przykład zabawić się chwileczkę, na przykład napisać parę piosenek nawet na antrak koncertowy dla dziewczyny, która z nami wystąpiła. I tak się zresztą stało. Na początku z Izą, potem z Urszulą. Natomiast piosenki, jak przecież wszyscy je znamy, no ja to automatycznie. Piosenki są inne dla tych kobiet. Ja nigdy się nie pokusiłem, tam wśród tych wokalistek nie było żadnej wokalistki rockowej, tak bym to powiedział. Ja napisałem trzy płyty Zdzisławie Sośnickiej, dwie płyty Irenie Santor. No więc to też bardzo szeroka gama wykonawcza, pań, dam, wręcz, prawda, takich dóbr narodowych, no.
Czy ja dobrze rozumiem, że był pan wtedy podczas nagrywania tych płyt takim trochę w stylu dzisiejszych czasów producentem, który jest w studiu, zaprasza wokalistkę i po prostu każe jej robić to czy tamto.
To znaczy akurat w przypadku tych... Ania Jantar była uznaną gwiazdą, kiedy się do mnie zwróciła, kiedy jej napisałem te pierwsze utwory. Iza Trojanowska estradowo nie istniała. Istniała jako aktorka po serialu Strachy. Może gdzieś tam jakieś epizody, o których ja nie znam, ale na szerokiej stradzie polskiej po pełnym pojęciu kariery stradowej jej jeszcze nie było. Urszula też powstała właściwie z popiołu w takim sensie, że miała za sobą jakieś tam nagrodę, chyba drugą na Festiwalu Piosenki Radzieckiej czy coś, ale na naszym rynku, w branży była to osoba nowa. Natomiast w przypadku czy Zdzisławy Sośnickiej, czy Ireny Santor, to ja czułem się zaszczycony, kiedy one przyjmują, albo się do mnie zwracają, tak jak Irena. Pierwsze, bo Zidzia Sosińska się do mnie zwróciła o piosenkę i dostała Aleję Gwiazd. Nie udało się wytworzyć takiego wielkiego hita z Ireną Santor, ale też są dwie fajne, cenne płyty. Natomiast ja bym się bardziej określił w formule takiego jednego z nielicznych polskich kompozytorów muzyki rozrywkowej, który rzeczywiście napisał tak szerokiej gamie wykonawców i tyle prawdopodobnie jednak mimo wszystko utworów znaczących.
Podcast Radia Poznań.
Nie marzę o nowym rozdziale, takim mocnym, jakimś takim, żeby się coś stało takiego wybuchowego, dlatego że jestem tak pełen szacunku dla następstwa czasów, pokoleń i robienia miejsca nowym, młodym, że nie uzurpuję sobie prawa do tego, prawda, że chciałbym jeszcze zaistnieć jakimś wielkim życiem artystycznym i tak dalej. Bardzo interesuje mnie podtrzymanie płomienia istnienia muzyki i życia muzyki Budki Suflera w Polsce i to jest takie moje główne marzenie. Natomiast oczywiście, gdyby się nawet zdarzyło w ten sposób, że nasze nowe utwory zdobędą takie nowe życie i znajdą niejako nowy rozdział, który zostanie dopisany do historii Budki Suflera na zasadzie A w roku 2019 po wszystkich perturbacjach takich czy innych historycznych i dalej przyszedł czas, kiedy do zespołu przyszedł Robert Żarczyński. Zespół nagrał nowe utwory i tu prawda, historia nie zapisana jeszcze, ale jeśli się zapisze fajnymi zgłoskami, będę z tego bardzo zadowolony. Kariera zespołu i w ogóle byt artystyczny to nie jest sport. W sporcie to jest wiadomo, że tyczkarz powie, jak skoczyłem 5,80. I było to rekordem świata. To nie ma tak. Były rzeczy ważne, które za chwilę były likwidowane, ich ważność i ich niejako pierwsze miejsce było spychane kolejnym pierwszym miejscem, prawda, innym wydarzeniem artystycznym. Były klęski, które obracały się w sukcesy, były sukcesy, które nie rozrosły się do rozmiarów, jakich byśmy oczekiwali. Natomiast myślę, że gdyby tak już na siłę to sprowadzać do pewnych takich momentów, to były te momenty, kiedy myśmy unosili zmiany tych wokalistów, to według mnie są to kamienie milowe istnienia Budki Suflera, dlatego że potem zawsze potem jakaś nowa epoka się pojawiała w naszym istnieniu, która uzasadniała nasze istnienie i racjonalizowała niejako podjęcie takich czy innych decyzji, a zespół nadal istniał mimo przeciwności, mimo prawda, tych różnorodności i także dużego takiego mimo wszystko zaciekawienia, zabarwionego nieufnością ze strony publiczności. A co teraz oni zrobią, prawda? Pamiętajmy, że sama muzyka, sama piosenka, sam temat jest tą myślą przewodnią, ale naprawdę jest także zespół, który przychodzi, który gra, który każdy wkłada swoje serce. Zresztą ja często mówiłem, że kiedy my żeśmy na przykład angażowali nowego artystę, nowego kolegę do zespołu, to myśmy nie angażowali jego rzemiosła, tylko jego duszę, jego artyst, jego jak gdyby, prawda, talent, czyli jego to, czym jego palec Boży dotknął.
Nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę z tego, że gdy pogrzebać w polskiej historii, poszukać początków elektronicznej muzyki, czy elektronicznej muzyki zorientowanej już tak parkietowo, tanecznie, to okazuje się, że tu znowu pan jest przed innymi. Jak to się zdarzyło, że w świecie takim, no, rockowym wtedy można powiedzieć, czy z drugiej strony estradowym takim, prawda, sielskim, pan siada do jakiegoś nowoczesnego syntezatora i tworzy taki, no, nazwijmy to po imieniu, beat do utworu Nic nie może wiecznie trwać, który jest tak szybki, tak intensywny, tak mocny, tak naprawdę parkietowy. No nie było wcześniej w Polsce takiego bitu, takiego utworu, takiej muzyki.
No to takie miłe dla mnie stwierdzenie. No ja nawet nie przypuszczałem, że ktoś to całościowo to obejmie, to znajdzie moje miejsce jako to pierwsze miejsce w tym temacie. Natomiast ja chcę powiedzieć tak. Ja rzeczywiście, robiąc Nic nie może się trwać, założyłem, że zrobię to w taki sposób, jak już paru wykonawców na świecie robiło. Natomiast tu taka mała tajemnica organizacyjna, technologiczna. Otóż w tamtym czasie nie było sekwenserów, czyli automatów powtarzających dźwięk w określonych tam, prawda, odstępie czasowym i tak dalej. A myśmy mieli taką sytuację, że Polskie Radio w Lublinie dało nam taki właściwie bezlimitowy czas studio, które myśmy troszeczkę sami doposażyli, któryśmy tam, nasz realizator owego czasu, jak zarówno Andrzej Poniatowski, dzisiejszy, mieszkający dzisiaj w Szwecji, jak i Kuba Nowakowski, oni mieli pewne zasoby swoje sprzętowe i takim barterowym, prawda, wymianą myśmy siedzieli w tym studio tyle, ile żeśmy chcieli. W związku z czym ja miałem czas na to, żeby bez sekwenserów nagrywać palcem na zwolnionych obrotach to, co ta, to oczywiście nikt by nie wytrzymał 4 minuty takiego pukania równo, bo nie było także kwantyzacji, czyli wyrównywania dźwięku. Tylko to trzeba było po prostu skondensować. Ja na zwolnionych obrotach, oczywiście to cały proces, że tak trzeba zwolnić taśmę, żeby dźwięk w tej chwili wydawany niżej, po przełożeniu na właściwe obroty, był właściwym dźwiękiem i tak dalej. Ja siedziałem i pukałem 16 ścieżek. I tym oto takim domowym sposobem powstawały te moje takie tego typu nagranie. To, jak wiem, wymienia pan tutaj za chwileczkę, także jestem twoim grzechem, Izy Trojanowskiej, tego typu rzeczy. No więc może pod tym względem, że ten czas mi pozwolił na takie rzeczy. Natomiast czy inwencyjnie byłem tutaj z przodu, no to jak gdyby nie wiem, no to jest tak, no jeśli przeleciałeś na pierwsze miejsce przez skrótem, no to trudno. Jak nikt nie zauważył, to jesteś.
Trafiłem w internecie, na forach ludzie dyskutują między sobą i się zastanawiają, czy nic nie może wiecznie trwać i zostało w całości nagrane w ogóle na syntezatorze, czy tak. Jednak...
Nie tylko żywe smyczki są. Jest i żywe smyczki są, tak.
A o smyczkach też się właśnie pisze tam, że są syntetyczne.
Nie. Tam jest oryginalny kwartet smyczkowy grany, tak. Natomiast on gra w takim rejestrze, że sprawia wrażenie syntetycznego, tak. Mm-hmm.
To jeszcze ostatnie pytanie a propos tą Trojanowską, to na tym samym sprzęcie dokładnie było nagrane też z tym twoim grzechem, czy to już, bo to już brzmi...
No nie. Trojanowska była już grana chyba z, nie pamiętam, czy nie z jakiegoś innego instrumentu, nie pamiętam dzisiaj, ale nie, Trojanowska była grana z Minimuga.
Romuald Lipka, człowiek, który stworzył nie tylko legendę budki suflera, ale też od podstaw niemalże kariery Izabeli Trojanowskiej czy Urszuli. Trzy płyty napisał dla Zdzisławy Sośnickiej. Tych zasług można by wymieniać więcej. Część, dużą chyba część z nich zdążyliśmy omówić w naszej rozmowie. Ostatnim wywiadzie z Romualdem Lipką, który zarejestrowaliśmy w studiu przy Berwińskiego 5, w studiu Radia Poznań w roku 2019. Jeszcze przez chwilę dźwięki stworzone przez tego pana, jak nam mówiła Zdzisława Sośnicka w niedawnym wywiadzie. Romuald po prostu siadał do syntezatora czy do pianina i te melodie spływały na niego same, jakby z nieba. Romuald Lipko, Marcin Rzyski, dziękujemy. Do usłyszenia.
Jeśli podobał się państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.